Lekcja 12. 19 grudnia. Sobota. Doświadczenie charakteru Boga i życie zgodnie z Nim. Sobota, po południu, 12 grudnia. Tekst pamięciowy. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Ewangelia Marka 2:27-28. Judyta była jedyną adwentystką dnia siódmego w swojej grupie na uczelni, a jej decyzja, by nie uczestniczyć w niektórych wydarzeniach społecznych w sobotę, sprawiła, że jej przekonania religijne zwracały na siebie uwagę. Pewnego dnia zatelefonowała do niej jedna z koleżanek, Abigaila. Jej mąż zamierzał właśnie wyjechać z domu na 6 tygodni, więc Abigaila zapytała Judyty, czy zechciałaby z nią spędzić 6 kolejnych piątkowych wieczorów, skoro i tak nic nie robi. Przez kolejne 4 piątkowe wieczory jadły razem, słuchały muzyki, opowiadały o swoich chrześcijańskich doświadczeniach i cieszyły się swoim towarzystwem. W 5. piątkowy wieczór Abigaila powiedziała Judycie, że po południu tego dnia wybrała się na zakupy i, gdy w pewnym momencie spojrzała na zegarek, uświadomiła sobie, że zbliża się sobota. Wtedy też zdała sobie sprawę z tego, jak wiele nowych rzeczy doświadczyła w minione piątki, jak uczyła się więcej o Bogu, rozwijała się i pogłębiała swoją wiarę. Czas święta sobotniego był dla niej okazją do edukacji i osobistego rozwoju. To ciekawa historia o tym, jak możemy myśleć o sobocie nie tylko jako dniu odpoczynku, ale także narzędziu edukacyjnym. Niedziela, 13 grudnia. Zdumiewający czas. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg postanowił przekazać nam w 2 pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju 2 współgrające ze sobą opisy stworzenia? Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju opisuje tydzień stwarzania i narastające zdumienie nad ziemią uzyskującą swoją ostateczną formę i napełniającą się życiem, czego ukoronowaniem 6. dnia było stworzenie mężczyzny i kobiety. Drugi rozdział Księgi Rodzaju to spojrzenie na te same wydarzenia z innego punktu widzenia i ze szczególnym uwzględnieniem 6. dnia. Adam jest teraz w centrum opisu, a wszystko inne, ogród, rzeki i zwierzęta, jest opisywane jako istniejące dla niego i kobiety. Stworzenie było aktem zbyt głębokim, by ująć je w jednym opisie. W pierwszym opisie uczymy się więc o potężnym Stwórcy, który jak artysta tworzy doskonałe piękno. Następnie spotykamy się z Bogiem więzi, który pragnie, by ludzie miłowali się wzajemnie oraz troszczyli się o siebie i o całe stworzenie. Przeczytaj 1 i 2 rozdział Księgi Rodzaju. Zastanów się, jak pierwsza sobota łączy się z pierwszym opisem stworzenia, a jednocześnie i z 2. opisem stworzenia. Jak twoje wnioski pomagają ci zrozumieć, co może oznaczać Boże błogosławieństwo szabatu i uczynienie tego dnia świętym. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1-31. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich, i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:1-25. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon. To ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto, a złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień oneksowy. Nazwa drugiej rzeki, Gihon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej rzeki, Hiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Wyobraź sobie, że jesteś Adamem albo Ewą w pierwszy szabat. To pierwszy pełny dzień twojego życia, pierwszy dzień spędzony ze współmałżonkiem i z Bogiem. Co za niezwykły dzień edukacji. Zaczynasz się uczyć o Bogu, który stworzył takie piękno. Dziwisz się, widząc w jednej chwili niesamowite słonie i zielone żabki. Uśmiechasz się, widząc szyję żyrafy czy rogi bawołu. Patrzysz ze zdumieniem na niezliczone kolory i kształty, a to wszystko przy akompaniamencie symfonii dźwięków. Z rozkoszą wchłaniasz w nozdrza powietrze niosące mnóstwo cudownych zapachów. Próbujesz wspaniałych owoców, delektując się ich smakami i konsystencją. Przede wszystkim jednak zaczynasz się uczyć o więziach, odpowiedzialności, przyjaźni i miłości. Doświadczasz więzi ze Stwórcą i zaczynasz praktykować ją wraz z całym stworzeniem. Pierwsza sobota nie mogła być biernym doświadczeniem dla Adama i Ewy. Była ona stworzoną przez Boga okazją do skupienia uwagi na Stwórcy i stworzeniu. Był to dla nich prawdziwie zdumiewający czas. Wymień poszczególne okazje edukacyjne dla Adama i Ewy podczas pierwszego dnia sobotniego w ich życiu i w dziejach świata. Które z tych okazji są nadal dostępne obecnie, choć i w zmienionej formie? Jak mogą ubogacać twoje soboty? Poniedziałek, 14 grudnia. Czas ponownego odkrywania. Gdy Mojżesz został poproszony, by poprowadził Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej, było jasne, że Izraelici i ci, którzy się do nich przyłączyli, utracili świadomość tego, że są dziećmi Bożymi. Musieli odkryć na nowo, kim jest Bóg, który zaprasza ich do oddawania Mu czci i daje im tak liczne obietnice wspaniałej przyszłości. Sobota była kluczowym doświadczeniem uczenia się w ich podróży do ponownego odkrycia zapomnianych prawd. Stała się także wyraźnym sygnałem dla innych narodów, wskazującym na więź Boga z jego ludem. Doświadczenie z manną było przejawem Bożego sposobu edukacji zastosowanego wobec Izraelitów. Jakich lekcji mieli się nauczyć Izraelici w II Księga Mojżeszowa 16:14-29? A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szłam na ziemi. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to. Szóstego dnia zbierali pokarmy w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat. Dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. Bóg dokonywał dla Izraelitów cudów z manną, dając im dość pokarmu na każdy dzień. Gdyby dał im więcej, niż potrzebowali, mogliby zapomnieć o tym, kto jest ich dobroczyńcą. Tak więc każdego dnia Bóg dokonywał dla nich cudu, a oni widzieli wyraźnie Jego troskę o nich. Jednak w sobotę sytuacja była inna, ponieważ dzień ten został wyróżniony spośród innych dni tygodnia. Właściwie w związku z sobotą miały miejsce dwa cuda. 1. W piątek pojawiała się podwójna porcja pokarmu i 2. Połowa tej podwójnej porcji nie psuła się przez noc, ale zachowywała świeżość także w sobotę. Dzięki temu Izraelici mogli poświęcić sobotę całkowicie podziwianiu Boga, który był ich wyzwolicielem, oraz odkrywaniu tego, co znaczy być ludem Bożym. Izraelici mieli się odżywiać manną przez 40 lat. Bóg polecił Mojżeszowi, by zachował omer manny, aby przypominała Izraelitom o tym, jak Bóg karmił ich księga Nachuma. Ta zachowana manna w dzbanie miała być także przypomnieniem szczególnego doświadczenia związanego z dniem sobotnim. Były także inne okazje, gdy Bóg wyraźnie wskazywał Izraelitom, że sobota jest jego szczególnym dniem. Posługując się sobotą, Bóg pomagał Izraelitom ponownie odkryć ich tożsamość oraz poznać Jego samego. Zostali oni wezwani do posłuszeństwa oraz świętowania soboty, ale nastąpiło to w warunkach rozwijania głębszego zrozumienia charakteru ich Stwórcy i budowania trwałej więzi opartej na Jego obietnicy. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z nastolatkiem, który odbiera świętowanie soboty jako nudne. Udaje, że ją świętuje, a robi to tylko dlatego, że tak każe Biblia i oczekują od niego rodzice. Co zaproponowałbyś, by pomóc mu odkryć na nowo sobotę jako pozytywne doświadczenie uczenia się? Wtorek, 15 grudnia. Czas na rzeczy najważniejsze w edukacji. Wzloty i upadki w doświadczeniu Izraelitów z Bogiem były ściśle związane ze sposobem ich podchodzenia do soboty. Bóg widział ich niechęć do poszanowania soboty jako znaku Jego obecności w ich życiu. Zobacz Księga Jeremiasza 17:19-27. Tak rzekł Pan do mnie, idź i stań w bramie Beniamina, którą wchodzą i którą wychodzą królowie judzcy, i we wszystkich bramach Jeruzalemu, i mów do nich, słuchajcie słowa Pana, królowie judzcy i cały Judo, i wszyscy mieszkańcy Jeruzalemu, którzy wchodzicie przez te bramy. Tak mówi Pan, strzeżcie się, jeżeli wam życie miłe, a nie noście ciężarów w dzień sabatu i nie wnoście ich do bram Jeruzalemu. Ani nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień sabatu i nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień sabatu, jak nakazałem waszym ojcom. Lecz oni nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. Jeżeli gorliwie słuchać mnie będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, to będą wchodzić bramami tego miasta królowie i książęta zasiadający na tronie Dawida, jeżdżący na wozach i koniach, oni i ich książęta, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i będzie to miasto na zawsze zamieszkane. I będą przybywać z miast judzkich, z okolic Jeruzalemu i z ziemi Beniamina, z Szefeli, z pogórza i z Negebu, przynosząc całopalenia, ofiary krwawe, ofiary z pokarmów i kadzidło, przynosząc dziękczynienia do domu Pana. Lecz jeżeli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonię pałace Jeruzalemu, i nie zgaśnie. Odnowienie zaangażowania w świętowaniu soboty było także częścią ich duchowego odrodzenia, oznaką przyznania najważniejszym rzeczom w życiu pierwszeństwa. 58 rozdział Księgi Izajasza przedstawia ciekawe porównanie. Przeczytaj Księga Izajasza 58:1-14. Co Bóg mówi w tych wersetach swojemu ludowi i jakie znaczenie mają te słowa dla nas obecnie? Księga Izajasza 58:1-14. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Izraelici uważali się za wyznawców Boga, manifestując to poprzez swoje nabożeństwa i posty, ale ich sposób życia na co dzień, poza nabożeństwami i praktykami religijnymi, wskazywał na to, że wykonywali oni jedynie wyuczone obrzędy i silili się na poprawne zachowanie na pokaz. Nie było u nich szczerego i serdecznego zaangażowania w przestrzeganie prawa Bożego. W 58 rozdziale Księgi Izajasza prorok wskazuje, czego Bóg oczekiwał od swojego ludu. To jeszcze nie wszystko. Dlaczego pod koniec tego rozdziału Bóg zwraca uwagę na sobotę? Prorok używa tu wyrażeń podobnych do tych, jakie występują w całym tym rozdziale. Radzi, powstrzymaj się od załatwiania swoich spraw, od odbywania podróży i od prowadzenia pustej rozmowy. Mówiąc innymi słowy, sobota nie jest czasem zwykłego codziennego nabożeństwa, podczas którego myśli się i rozmawia o czymkolwiek, co przyjdzie do głowy i co nie jest związane z nim. Sobota ma być rozkoszą i dniem godnym czci. Sobota jest przeznaczona na rozkoszowanie się wynikające z poznawania charakteru i zamierzeń Boga, na życie w harmonii z Jego charakterem i Jego zamierzeniami oraz na łączność z bliźnimi. Sama wiedza o zewnętrznej formie przeżywania soboty i odprawiania nabożeństwa sobotniego jest daleko niewystarczająca. Sobotnie nauczanie musi oddziaływać na nasze życie. Sobota jest czasem uczenia się i poświęcania czasu na rzeczy w życiu najważniejsze. Czy sobota jest dla ciebie rozkoszą? Jeśli nie, co możesz zrobić, by to zmienić? Czy nauczyłeś się traktować sobotę jako godną czci? Omów te kwestie z innymi uczestnikami pierwszej części nabożeństwa sobotniego. Postarajcie się o to, by utrzymać tę dyskusję na praktycznym poziomie. Środa, 16 grudnia. Czas na poszukiwanie równowagi. Jezus szanował prawo Boże i stał na jego straży, zobacz Ewangelia Mateusza 5:17-18. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Jednocześnie jednak rzucił wyzwanie przywódcom religijnym w kwestii interpretacji prawa. Żadne z tych działań nie zagrażało ich pozycji bardziej niż jego decyzje związane ze świętowaniem soboty. W synagogach wykorzystywano sobotę jako okazję do nauczania, czytano Torę i komentowano ją dogłębnie. Uczeni w piśmie i faryzeusze znali literę prawa. Jednak Jezus podczas sobotniego nauczania swoich wyznawców szedł znacznie dalej. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 12:1-13 oraz Ewangelia Łukasza 13:10-17. Czego Jezus pragnął nauczyć przez te zdarzenia zarówno swoich wyznawców w tamtym czasie, jak i nas obecnie? Ewangelia Mateusza 12:1-13. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca. A zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. Ewangelia Łukasza 13:10-17. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta, od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce, i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu, jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy. Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego. Natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Spory pojawiające się w wyniku uzdrowień dokonywanych przez Jezusa w sobotę prowadziły do ważnych duchowych dyskusji dotyczących natury grzechu, powodu świętowania soboty, związku Jezusa z Ojcem oraz źródła mocy Jezusa. Postawa Jezusa wobec soboty została dobrze podsumowana w tekście pamięciowym lekcji tego tygodnia, ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu, Ewangelia Marka 2:27-28. Jezus pragnął podkreślić, że sobota nie powinna być ciężarem. Została ona ustanowiona, stworzona, jako szczególna okazja dla ludzi, by mogli poznawać charakter Boga, który ustanowił sobotę, i to poznawać dzięki osobistemu doświadczeniu przez dostrzeżenie wartości Jego stworzenia. Przez swoje czyny Jezus zmuszał swoich uczniów, żydowskich przywódców i tłumy podążające za Nim do zadawania pytań i głębszego przemyślenia Pisma Świętego oraz tego, co znaczy dla nich ich wiara i kim jest dla nich ich Bóg. Każdy z nas z łatwością może się tak usilnie skupić na regułach i przepisach, które są dobre same w sobie, iż staną się one dla nas celem, zamiast być tym, czym w rzeczywistości są, środkiem do celu. A co jest tym celem? Otóż jest nim poznanie charakteru Boga, któremu służymy. Dopiero poznanie Jego charakteru ma nas prowadzić do wiernego posłuszeństwa wobec Niego, posłuszeństwa opartego na naszej wierze w moc Chrystusowej sprawiedliwości, która została nam dana. Jak świętujesz sobotę? Czy zmieniłeś ją w dzień przestrzegania nakazów i zakazów, zamiast pojmować ją i praktykować jako czas prawdziwego odpoczynku w Panu i lepszego poznawania Go? Jak możesz zmienić swoją postawę, aby korzystać z soboty zgodnie z Bożym zamiarem? Czwartek, 17 grudnia. Czas na wspólnotę. Jezus dał swoim uczniom przykład praktyki cotygodniowego uczęszczania w sobotę do synagogi. Po Jego zmartwychwstaniu uczniowie postępowali zgodnie z tym wzorcem, podobnie jak i inni wyznawcy Jezusa. Synagoga była dla apostołów jednym z głównych miejsc głoszenia zmartwychwstania Chrystusa, a sobota była najlepszą okazją do wspólnoty i uczenia się. W końcu przecież Jezus był hebrajskim Mesjaszem zapowiedzianym w Starym Testamencie, który czytano w synagogach każdej soboty. Jakie lepsze miejsce mieli wierzący na opowiadanie o Jezusie niż synagogę, zwłaszcza gdy świadczyli wobec Żydów i tych, którzy bali się Boga. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:14-45, Dzieje Apostolskie 16:13-14, Dzieje Apostolskie 17:1-5, 18:4. Co te fragmenty dziejów apostolskich mówią nam o tym, jak chrześcijanie składali publicznie świadectwo o Chrystusie? Czytając te fragmenty księgi, zastanów się nad tym, gdzie przemawiali, do kogo się zwracali, co mówili i jakie były tego skutki. Dzieje Apostolskie 13:14-45. A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. A w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu ustępów z zakonu i proroków, zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc, mężowie bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. Powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł, mężowie izraelscy i wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud, i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej, i przez lat około 40 cierpliwie znosił ich na pustyni, i wytępił 7 narodów w ziemi kanaanejskiej, i dał im ziemię ich w dziedzictwo na około 450 lat. A potem dał im sędziów, aż do proroka Samuela. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat, a gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa zgodnie z obietnicą wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa, przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział: nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahamowego, i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat, choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie, lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków: patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Dzieje apostolskie 16:13-14. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Dzieje apostolskie 17:1-5. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jasona, usiłowali stawić ich przed ludem. Dzieje apostolskie 18:4. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Świadectwo apostoła miało charakter zarówno osobisty, jak i biblijny. Paweł nawiązywał zwykle do historii Izraela, Począwszy od naszych ojców w Egipcie przez osiedlenie w ziemi obiecanej oraz okres sędziów i królów, w tym króla Dawida, od którego przechodził płynnie do Jezusa. Paweł i inni wykazywali, jak ich osobiste doświadczenie religijne i zrozumienie spraw chrześcijańskich nabierało sensu w kontekście Pisma Świętego. Przedstawiali różne biblijne informacje i dyskutowali. Połączenie osobistego świadectwa i przesłania Pisma Świętego, co wyrażało się poprzez kazania, nauczanie i dyskusje, silnie oddziaływało na otoczenie. Jak wskazują przytoczone fragmenty Dziejów Apostolskich, niektórzy przywódcy religijni byli zawistni o autorytet apostołów i wpływ, jaki wywierali na ludzi, zarówno Żydów, jak i pogan. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego także ma długą i żywą historię korzystania ze świadectwa i wykładu biblijnego zarówno podczas kazań, nauczania, jak i prostego dzielenia się swoją wiarą. Połączenie szkoły sobotniej z kazaniem i innymi sobotnimi spotkaniami, na przykład młodzieżowymi, stanowi silną formalną bazę edukacyjną adwentystycznego nabożeństwa. Choć wymaga ono uzupełnienia przez inne formy uczenia się, jest bardzo istotne dla pouczającego przeżycia soboty. Piątek, 18 grudnia. Do dalszego studium. Żadna inna ustanowiona dla Żydów instytucja nie podkreślała w tak wyraźny sposób ich odrębności od otaczających narodów. Bóg pragnął, aby przestrzeganie soboty wyróżniało ich jako Jego wyznawców. Miała być znakiem oddzielenia się od bałwochwalstwa i symbolem związku z prawdziwym Bogiem. Lecz aby przestrzegać świętości soboty, ludzie sami muszą stać się święci. Przez wiarę powinni stać się uczestnikami sprawiedliwości Chrystusa. Gdy Izraelowi dane zostało przykazanie, pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił, Pan rzekł im również, będziecie ludźmi mnie poświęconymi. Tylko w ten sposób sobota mogła wyróżnić Izraelitów jako czcicieli Boga. Tak więc sobota jest znakiem mocy Chrystusa dokonującej naszego uświęcenia. Jako znak uświęcającej siły sobota dana jest wszystkim, którzy przez Chrystusa stają się częścią Bożego Izraela. Pytania do dyskusji. 1. Adwentyści Dnia Siódmego często zastanawiają się, czego nie powinno się robić w sobotę. Opracuj zestaw pytań, które pomogą osobom świętującym sobotę skupić się na ideałach omówionych w tej lekcji, a podkreślających edukacyjne doświadczenie soboty. Na przykład, jakie rzeczy robione w sobotę pozwalają mi lepiej poznać charakter Boga? 2. Rozważ powyższe wypowiedzi Ellen White. Wskazują one, że osoby świętujące sobotę wyróżniają się w społeczeństwie nie tylko zewnętrznym świętowaniem tego dnia. Jakimi są ludzie, którzy stali się uczestnikami sprawiedliwości Chrystusa i są poświęceni Bogu? Jak wiąże się to z sobotą? 3. W jaki sposób możesz wzbogacić swoje przeżywanie soboty? Określ 3 cele dotyczące tego, czego chciałbyś się nauczyć przez świętowanie soboty w ciągu 12 kolejnych miesięcy.